A moim gościem jest Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i rozwoju. Witam. Funduszy, przepraszam, tak się rozpędziłem.
I regionalnej.
Tak jest. Witam serdecznie, pani minister.
Dzień dobry.
Pozwoli pani, że zanim o euroobligacjach i polityce obronnej, to trochę o polskim wykiełku. Cytaty. Wybrali hańbę, a uchwałę i tak przegłosowaliśmy, powiedział premier Donald Tusk. Jarosław Kaczyński odpowiedział, decyzja Tuska w sprawie obronności to oddanie do Brukseli i Berlina polskich pieniędzy na zbrojenia i kontroli nad polską armią. Dotyczy to głosowania nad niewiążącą uchwałą, która wyraża poparcie dla niewiążącej rezolucji Parlamentu Europejskiego. Ja szczerze mówiąc, proszę mi powiedzieć, o co chodzi?
Ja bym może powiedziała, o co w realu chodzi, bo tutaj mamy do czynienia z prawdą ekranu i prawdą życia. No więc prawda życia jest taka, że mam wrażenie, że wszyscy w Polsce poza marginesem jakichś absolutnych odklejeńców wiedzą, że to Rosja jest wrogiem. Wszyscy w Polsce rozumieją, że musimy dla własnego bezpieczeństwa inwestować w zbrojenia. Wszyscy rozumieją, że nie możemy tego wyciąć z ochrony zdrowia i edukacji, czyli musimy pozyskać te środki na rynkach.
Oddanie do Brukseli i Berlina polskich pieniędzy na zbrojenia, Kaczyński, Tusk wybrali hańbę, a uchwałę i tak przegłosowaliśmy. Wszyscy się zgadzają, a jest...
No więc wszyscy się zgadzają, ale czasem w polityce jest taki moment, że nie mogą z jakichś powodów powiedzieć, że się zgadzają, tylko muszą wyeskalować konflikt.
Ale tutaj
I mnie to martwi. Mnie to martwi, bo naprawdę nie powinniśmy tego konfliktu eskalować. Może powiedzmy, jakie są realia. Bo jest jedna rzecz, co do której może nie wszyscy wiedzą, że pozyskiwanie pieniędzy na rynkach, jak występuje o to cała Unia, jest dla Polski dużo tańsze, niż jeżeli występuje o to Polska. To jest prawdą przy KPO sama. Czyli mały rynek zawsze za kredyty, za pożyczki płaci więcej niż duży rynek. I dlatego to się Polsce opłaca i polskim podatnikom po prostu opłaca.
Oj, teraz dotyka pani czegoś kluczowego, o czym mówiła Kasia Szymańska-Boginią w Faktach, czyli pytania, czy za tymi pięknymi unijnymi deklaracjami o zbrojeniach, za tym programem 150 miliardów złotych pożyczek, pójdzie gotowość do tego, żeby wspólnie pożyczać. Będą wspólne euroobligacje.
I to już zaczynamy w realu się poruszać. To jest bardzo ważne pytanie. Ja tak rozumiem dzisiaj deklarację strony unijnej, czy deklarację raczej w Brukseli, bo jeżeli się mówi, będzie 150 miliardów na pożyczki, no to skądś to się musi wziąć i ja rozumiem to jako wspólne pozyskiwanie środków na rynkach, co jest korzystne i dalej na pewnych warunkach poszczególne kraje użytkują to na własne inwestycje zbrojeniowe.
Bo tłumacząc słuchaczom, obligacje to jest taka karta kredytowa. Każdy kraj ma własną cenę tej karty kredytowej. My szczerze mówiąc za pożyczanie pieniędzy na rynku płacimy dużo, bo mamy słaby track record, bo na przykład w 1981 roku zbankrutowaliśmy jako kraj i ciągle za to płacimy jakąś cenę. Jak pożyczamy wspólnie jako Unia, to jest to taniej.
Dlatego, że Unia też jest większym podmiotem. To jest trochę tak, jak mniejszy statek i większy lotniskowiec. Zakładają rynki, że większy lotniskowiec nie zatonie nigdy, więc albo jest to super mało możliwe, więc te kredyty udzielają po dużo mniejszej cenie, a mniejsza łódka zawsze krajowa może bardziej łatwiej, przynajmniej w teorii zatonąć, więc to kosztuje dużo drożej.
Jako
taka czysta ekonomiczna reguła.
Zakłada pani jako polski minister, że będzie wspólne emisja euroobligacji, a Niemcy nie powiedzą nein?
Ja nie precyzuję teraz, jaka będzie forma. Przy KPO była jakaś forma wspólnego pozyskiwania środków. Tutaj w Brukseli mówi się, że to będzie coś na kształt KPO, a więc będzie to wspólne pozyskiwanie środków. I potem te pieniądze według określonych reguł, tutaj widać, że taka kluczowa reguła, i ona jest dla nas dobra, kluczowa reguła jest, że to ma być na bezpieczeństwo i zbrojenia przeciw Rosji. Ja podkreślam, że przecież ja nie wiem, czy kiedyś w historii była taka sytuacja, że cała Europa realizowała polską rację stanu. Polską racją stanu dzisiaj jest zbrojenie się przeciwko Rosji i dzisiaj cała Europa mówi, zbrojmy się przeciwko Rosji i zamiast uznać, że jest dobrze, bo to, co nas najbardziej boli, przecież Rosja jest przy nas i nam grozi najbardziej, obchodzi także Portugalię, Włochy czy nawet Danię, to my dyskutujemy emocjonalnie wokół czego mam wrażenie, że jest zgoda.
Krzysztof Bosak z Konfederacji przypomina, że w gruncie rzeczy koalicja prowadzi operację dezinformacyjną, bo twierdzi, że rezolucja Parlamentu Europejskiego uznaje tarczę wschód za flagowy projekt Unii Europejskiej, a tam nie ma żadnego przesądzonego na to finansowania.
Ale to ja trochę nie rozumiem, gdzie tu jest Konfederacja, bo Konfederacja mówi tak. Źle, że nie ma przesądzonego finansowania, ale z drugiej strony nie powinniśmy mieć żadnego w ogóle finansowania związanego z Unią, a w ogóle to w ogóle nie powinniśmy zaciągać żadnych kredytów, ale jednak powinniśmy się bardzo zbroić, tylko nie wiadomo skąd te pieniądze wziąć. Więc no, to już jest tak oderwane od wszelkich realiów ekonomicznych, bo pieniądze nie rosną na drzewach, ich się nie zrywa.
Zbroić się musimy, bo Rosjanie grożą Polsce. Maria Zacharowa, rzeczniczka rosyjskiego MSZ, odnosząc się do informacji o tym, że razem z krajami bałtyckimi będziemy wycofywali się z konwencji ottawskiej dotyczącej używania min przeciwpiechotnych, powiedziała: oczywiście podejmiemy kroki odwetowe w celu zapewnienia obrony i bezpieczeństwa narodowego, w tym wojskowo-technicznego.
To jest taka mantra przez panią Zacharową i jej typu propagandzistów rosyjskich powtarzana. Kiedy Europa się mobilizuje, kiedy Europa robi coś wspólnie, budując swoją siłę zbrojeniowo-militarną, to Rosja i propagandziści w Rosji zawsze muszą pokazać, że oni są silniejsi, że oni są na wszystko gotowi i oni po prostu nakryją nas czapkami.
Jeżeli chodzi o rosyjskie.
Na użytek wewnętrzny, no i no, eskalują narrację.
Jeżeli chodzi o rosyjską propagandę, no to Donald Trump zdaje się ją powtarzać, ponieważ wbrew informacjom amerykańskiego wywiadu mówi o tym, że ukraińscy żołnierze są otoczeni pod Kurskiem. Nie przeraża pani to, że prezydent Stanów Zjednoczonych mówi kłamstwami prezydenta Putina?
Mnie ogromnie niepokoi polityka amerykańska. Tutaj nie ma co ukrywać, że ona jest zupełnie czymś innym niż była w minionych dekadach. I fakt, że prezydent Stanów Zjednoczonych rozmawia 2 godziny z rosyjskim dyktatorem i potem wychodzi oświadczenie, w którym jest powiedziane, że współpraca gospodarcza tutaj rodzi...
Wspólny mecz hokejowy?
Tak jest. No to są wszystko rzeczy niepokojące. My nie możemy tego nie widzieć. Odpowiedzią na to jest to, co dzisiaj się dzieje w Europie, czyli zbrojenia, ale też wszyscy ci, którzy mówią, to są zbrojenia antyamerykańskie, totalnie nie mają racji, dlatego że sam prezydent Stanów Zjednoczonych wzywa Europę do tego, żeby brała swoje bezpieczeństwo we własne ręce, więc to jest tak naprawdę akurat realizacja ręka w rękę tego, czego sojusznik amerykański od Europy i od nas oczekuje.
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej, w radiu internetowym RMF24 odpowie na pytanie, czy pójdzie na te szkolenia wojskowe, które zaordynował wszystkim premier Donald Tusk. Słuchaczom RMF FM bardzo serdecznie dziękujemy. No właśnie, w ramach tego zbrojenia to jest taki rozkaz od Donalda Tuska? Co, jak pani to rozumie? Bo on powiedział wszystkim ministrom, że mają się przeszkolić.
Nie ma rozkazu. Jest mocna rekomendacja. Myślę, że słuszna. Jeżeli namawiamy Polaków, żeby poważnie traktowali naszą sytuację bezpieczeństwa, no to trudno, żebyśmy my w rządzie traktowali ją niepoważnie.
Przejdzie pani szkolenie?
Ja przejdę takie szkolenia, ale też myślę, że one będą zróżnicowane, dlatego że każdy z nas ma taki lub inny potencjał, jeśli chodzi o możliwość działań i zachowań. Inny potencjał ma 20-letni młody człowiek, inny potencjał ma 80-letni starsza osoba i myślę, że według tych potencjałów stosowne szkolenia namawiam, myślę, że warto.
No, na Ukrainie jednym ze sposobów zachęcania do tego, żeby się zgłaszać, jest możliwość wyboru formacji. Pani jeszcze nie ma wybranej żadnej formacji.
Ja jeszcze nie wiem, jakie są tutaj możliwości na stole, ale będę to dostosowywać jednak do realiów i moich możliwości.
No to teraz wracamy do realiów budżetowych. Czy Europę generalnie czeka taki koniec, mówi się, że to będzie koniec welfare state, państwa dobrobytu, czas na warfare state, państwo wojny?
To jest bardzo mroczna konkluzja, która mówi, że musimy wybrać między jednym a drugim. Ja nie mam aż tak mrocznego oglądu, że inwestycje w zbrojenia muszą natychmiast oznaczać odejście od wszelkich inwestycji w spójność, w dbałość o słabszych, o wspólną edukację, o dobrą ochronę zdrowia. Przeciwnie, uważam, że jednak w tych obszarach też jest bardzo istotny element bezpieczeństwa. Jak nam się rozjadą społeczeństwa, rozjadą kraje, to też nie będzie dobre. Natomiast to, czego na pewno potrzebujemy, to większej solidarności.
No to jeżeli nie chcemy obniżać świadczeń zdrowotnych, to skąd pomysł koalicyjny obniżki składki zdrowotnej dla przedsiębiorców?
To jest pomysł zawarty w umowie koalicyjnej, więc wszyscy się zobowiązaliśmy do tego. Jest to konsekwencja tak zwanego polskiego nieładu, który nieproporcjonalnie obciążył daninami mikroprzedsiębiorców. Efekt był taki i cały czas to trwa, że ci mikroprzedsiębiorcy, naprawdę idzie ich działalność kiepsko, wiele mikroprzedsiębiorstw się zamyka i ta zmiana, która jest proponowana i która, jak mówię, jest realizacją naszych wspólnych zobowiązań.
I kosztuje ponad 4,5 miliarda złotych.
Nie wiem, dlaczego Polska 2050 o tym wspólnym zobowiązaniu pamięta, a niektórzy po prostu zapominają to, co wyborcom wspólnie obiecaliśmy.
Ryszarda Petru, który krąży po ministerstwie finansów.
Tak, jak jest akurat ta składka, ta reforma wyszła jako projekt rządowy z rządu, żaden tam jeden pojedynczy poseł, wyszła jako projekt rządowy, tak, my jako Polska 2050 bardzo tutaj orędowaliśmy, żeby to się zdarzyło. I ona jest tak sprofilowana, że największa ulga jest na mikroprzedsiębiorstwa i na średnie, a ci naj nawet zapłacą więcej. Więc tu jest element mocny solidarnościowy.
To dwa pytania. Po pierwsze, Polski Ład wprowadził te przepisy po to, żeby zmniejszyć różnicę pomiędzy byciem jednoosobową działalnością gospodarczą, a pracą na etacie. Chodziło o to, że przepisy, które w mniejszym stopniu obciążały przedsiębiorców, sprawiały, że wielu Polaków wypychanych było z etatu na jednoosobową działalność gospodarczą. Teraz wracamy znowu do sytuacji, w której opłaca się nie być na etacie.
Tylko to jest trochę wylewanie dziecka z kąpielą. Jest jakimś systemowym problemem polskiego systemu podatkowego, że jednoosobowa działalność często nie jest działalnością przedsiębiorczą, tylko jest de facto etatem. Ale to trzeba... Ja jestem za tym, żeby to rozwiązać, ale nie w ten sposób, że się obkłada daninami wszystkich przedsiębiorców, mikroprzedsiębiorców, tę grupę zawodową w Polsce, która jednak jest bardzo ważnym elementem naszego wspólnego rozwoju, jest częścią naszego ekonomicznego DNA, obkładamy nieproporcjonalnymi.
Minister zdrowia Izabela Leszczyna powiedziała, że będzie przeciwko temu projektowi. Projekt jest wycofany znowu do pracy.
Projekt ma być, nie jest wycofany do prac, tylko będzie głosowany. Natomiast mnie akurat super zadziwia sytuacja, gdzie wychodzi rządowy projekt koalicyjny, zapisany w umowie koalicyjnej, który jest zobowiązaniem wobec krawców, szewców, sklepikarek. Ustalamy, że jest i nagle są takie jakieś pojedyncze wolty, że jednak nie. To tak naprawdę strzela we wiarygodność tego rządu.
Wiceminister finansów Jarosław Neneman mówi, że będą pieniądze. Minister zdrowia Izabela Leszczyna mówi, że będzie głosowała przeciwko temu projektowi.
No i to jest jeszcze bardziej zadziwiające, bo rzeczywiście jest tak, jak mówi wiceminister Neneman, mówi zresztą też minister Domański to samo, że ani złotówka nie ubędzie z systemu ochrony zdrowia. Takie są twarde ustalenia koalicyjne przez ministra Domańskiego, jego zastępców potwierdzane.
Jak to w ogóle
nie
wygląda?
Nie umiem ocenić tej sytuacji, bo uważam, że to szkodzi naszemu rządowi.
Ja wiem, że to jest inna formacja, ale ciągle nie ma porozumienia w sprawie budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia. Jak to wygląda na rządzie pomiędzy ministrem Leszczyną a ministrem Domańskim?
Nic na rządzie w czasie Rady Ministrów nie wskazuje, żeby nie było tutaj dobrej relacji. To mogę powiedzieć. Ja w tych rozmowach nie uczestniczę, więc poza oczywiście tym, co widzę na Radzie Ministrów, więc nic więcej nie jestem w stanie powiedzieć.
Skoro mamy duże potrzeby bezpieczeństwa, skoro mamy duże potrzeby finansowe, to dlaczego, jeżeli Ryszard Petru nawet zgadza się na podatek katastralny, to mówi, że należy obniżać inne? Czy w Polsce nie ma przestrzeni do tego, żebyśmy płacili wyższe podatki?
Jeśli chodzi o podatek katastralny, rząd jako całość, tu muszę uczciwie powiedzieć, ustami ministra Domańskiego mówi, że nie będzie tego. Natomiast mój osobisty pogląd jest taki, że od trzeciego mieszkania trzeba się nad tym poważnie zastanowić, a równocześnie zlikwidować opłatę od mieszkania pierwszego, która dzisiaj jest, opłata od nieruchomości, czyli dokładnie wyważyć, jak już ktoś ma tych mieszkań więcej, ma je na wynajem, najem czy jako lokata kapitału, warto rozważyć taki podatek katastralny. Wiem, że to jest taka tabu, ale to są takie czasy dzisiaj, że musimy różne tabu rozpakowywać i zacząć myśleć naprawdę zupełnie inaczej o naszej gospodarce i o tym, co robimy. Dlaczego to jest jeszcze dobre? Dlatego, że to zniechęci wreszcie inwestorów w inwestowanie w mieszkania. Jak zniechęci inwestorów w inwestowania w mieszkanie, nie ma kredytu 0%, plus jeżeli zaczniemy mówić chociaż o tym podatku katastralnym, to może kolejni już w ten beton nie będą mrozić pieniędzy. Pieniądze rozmrożone z betonu pójdą w polską gospodarkę. Bardzo tego potrzebujemy.
Toczycie wojnę z deweloperami?
Tu nie chodzi o wojnę z deweloperami. Tu chodzi o stanięcie za prawami podatników, konsumentów. Ja mam głębokie przekonanie, że przez naprawdę lata, dekady, to jest jakieś wielkie zaniedbanie trzeciej RP, że prawa konsumentów były uważane jako coś drugorzędnego, nieważnego. Dużo bardziej stawiano na jakieś przywileje, czy lepsze traktowanie wielkich grup interesów. Taką grupą interesów są deweloperzy. Przez dekady nie można było rozwiązać tak prostej rzeczy, jak jawność cen deweloperskich mieszkań. Mówiło się ludziom, że to jest niemożliwe, kiedy to jest super proste i to można zrobić. Naprawdę nie ma dobrego, działającego
Polski
wolnego rynku bez poszanowania
praw
konsumentów i podatników.
Polski Związek Firm Deweloperskich mówi, że to pomysł dobry, tylko że trzeba doprecyzować przepisy.
Przepisy... Można się pochylić i zobaczyć, co to znaczy doprecyzować przepisy, ale zwracam uwagę, że jeszcze niedawno nie tylko nie mówiono, że to jest dobry, tylko mówiono, że to jest niemożliwe. I okazuje się,
banki,
że możliwe, a deweloperzy już nawet mówią, że dobry. Więc
banki mają
zmiana.
Za wysokie marże?
A dzisiaj zresztą chyba przedostatni dzień konsultacji sejmowych w sprawie tej projektu ustaw o cenach deweloperskich. Zachęcam słuchaczy do wzięcia udziału.
Banki mają za wysokie marże w Polsce?
Banki mają ogromne zarobki w Polsce. Te zarobki i dochody wynikają z dwóch rzeczy. Po pierwsze, jest bardzo niskie, dużo poniżej inflacji, oprocentowanie oszczędności, czyli ludzie wkładają swoje środki do banków i banki mają służyć do tego, żeby ludzie mogli bezpiecznie przechowywać pieniądze, a efekt jest taki, kolokwialnie powiem, że są ożynani dosłownie, dlatego że dostają oprocentowanie mniejsze niż inflacja i równocześnie z drugiej strony są bardzo wysokie oprocentowania kredytów.
Banki
dużo wyższe niż
to,
w innych krajach.
Banki na to odpowiadają. Po pierwsze, tak jest skonstruowany podatek bankowy, że my banki musimy pożyczać pieniądze państwu, bo tylko obligacje państwowe nie są opodatkowane. Po drugie, musimy finansować bardzo dużo inwestycji w transformację energetyczną. Mamy bardzo dużo obciążeń finansowych, więc dla nas te marże są sposobem zachowania płynności.
Nie chodzi wyłącznie o marże, tylko o twarde dane. Jak zobaczymy, w jaki sposób banki oprocentowują lokaty zwykłych obywateli oraz jak drogie są kredyty i zobaczymy, jaki jest ten dochód pomiędzy oprocentowaniem kredytów a oprocentowaniem niskim lokat, to widzimy, że banki w Polsce zarabiają krocie, że to są rekordowe dochody i to są gołe fakty. I dalej mówienie, że one tak muszą rekordowo zarabiać.
To kolejna ustawa w banki uderzy?
No, ja rozumiem, że banki... To jest normalne, że banki chcą zarobić więcej i będą wszystkim tłumaczyć, że tak musi być. Ale jednak od tego
A
jest
powinna
państwo...
być specjalna ustawa, która ograniczy marżę?
Ja uważam, że w tym momencie powinniśmy chyba najlepszym rozwiązaniem. Jest takie rozwiązanie, które zastosowano w wielu krajach europejskich, przy czym i w Czechach, i we Włoszech, i w Hiszpanii, czyli taki podatek jednorazowy, czasem przedłużany na kolejny rok, od, to się nazywa manny z nieba, czyli ekstraordynaryjnych, nadmiarowych dochodów.
Jest jedna rzecz paradoksalna w tej sytuacji, że ponad połowa sektora bankowego w Polsce należy do państwa.
Oczywiście.
No więc teoretycznie może państwo by jako właściciel jeszcze zaordynowało, żeby zmniejszyć obciążenia.
To jest inna sprawa, w jaki sposób prowadzona jest, powiedziałabym, polityka nadzorcza wobec banków i jakiego rodzaju strategii inwestycyjnej się od tych banków oczekuje. W moim przekonaniu można by było oczekiwać strategii, która byłaby dużo bardziej korzystna dla kredytobiorców, bo to jest dobre dla polskiego rozwoju, żeby ten nie dusić polskiego rozwoju,
banki
co się dzisiaj dzieje,
że
tylko go wypuścić.
Że to jest nielogiczne z punktu widzenia też interesu akcjonariusza.
Banki będą, i to jest normalne, wielka grupa interesów, która będzie broniła swojej pozycji to. I swoich dochodów. W takiej sytuacji dla taki podatek solidarnościowy od manny z nieba, czyli od nadmiarowych dochodów, można by było na przykład przeznaczyć na obronność, czyli
to, jak mówimy,
nie zadłużać się,
o wielkich...
tylko... Pani skoro
minister,
ludzie tyle,
zdążyli,
skoro
jedno...
banki korzystają na ludziach, to niech ludzie też skorzystają na bankach.
Skoro mówimy o wielkich grupach interesów i o tym, żeby zdobyć pieniądze na obronność i bezpieczeństwo, premier Gawkowski proponuje podatek cyfrowy, minister Domański mówi nie. Thomas Rose, czyli taki ambasador amerykański INSPE, mówi, że opodatkowanie gigantów cyfrowych, bo oni są głównie amerykańscy, to będzie coś, co źle wpłynie na relacje polsko-amerykańskie. To jest dobry pomysł, ten podatek cyfrowy od gigantów cyfrowych?
Ja uważam, że to jest dobry pomysł, natomiast lepiej go robić, przygotowywać, a nie mówić. Dzisiaj on nie
pracuje nad tym Ministerstwo Cyfryzacji.
Nie był przygotowywany, nie jest jeszcze gotowy w tak trudnych momentach, kiedy my potrzebujemy dobrych relacji ze Stanów Zjednoczonych. Inna rzecz, że absolutnie nie pochwalam takiego sposobu podejścia ambasadora do pełnionej funkcji, że poucza państwo, w którym pracuje. To nie powinno było mieć miejsca. No niemniej bardzo delikatnie trzeba huchać, dmuchać na te relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Skoro tylko pracujemy nad tym podatkiem i tak naprawdę go nie ma, to myślę, że lepiej robić niż mówić, bo dzisiaj odmówienia nie posuwamy
takiego,
sprawy do przodu, natomiast komplikujemy relacje
Francja,
ze Stanami.
Francja
tak,
ma taki podatek.
Sama
podobają
idea
się
jest,
pani,
idea jest
pani niektóre rozwiązania?
Sama idea jest słuszna. Niemniej podatek nie jest na razie gotowy, więc po co komplikować relacje i o nim mówić, skoro go nie ma.
Kiedy Szymon Hołownia wycofa się z wyścigu wyborczego?
Szymon Hołownia, jakie nieładne pytanie, panie redaktorze, w dzień,
takie
w którym 400 tysięcy podpisów zostało przez marszałka Hołowni dzisiaj złożonych.
Ale no, w wyścigu nie jest wysoko.
Chciałoby się, żeby był wyżej, ale walczy. Walczy o sprawę. Walczy o takie miejsce.
A politycznie jest sens,
w
żeby być na przykład,
które reprezentuje
piątym?
Bardzo określone wartości. To jest tak, że jak się walczy o sprawę, chciałoby się oczywiście jak najwyżej, jak najlepiej dotrzeć do ludzi z tym, co ma do powiedzenia i dlatego też wziął urlop, czyli nie wagaruje, wziął urlop i jeździ teraz po całej Polsce, rozmawia z ludźmi. Łączenie też kampanii z bardzo solidnie wykonywaną pracą marszałka było bardzo trudne, więc wziął urlop, jeździ, rozmawia z ludźmi, pokazując, że jest potrzebny prezydent, który nie będzie po prostu zamianą jednego na drugiego, drugiego na trzeciego.
No będzie, a ten trzeci, Sławomir Mentzen,
fundamentalne
będzie.
Sprawy, które jak były niezałatwione, tak pozostają niezałatwione. Takimi sprawami są spółki Skarbu Państwa. Nie dziwi pana redaktora, że wszyscy są przeciw. Polska 2050 jest za. Takie sprawy.
Sławomir Mentzen wejdzie do drugiej tury?
Zobaczymy, co się zdarzy. Ja uważam, że to by było bardzo źle.
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej, była ambasador Polski w Rosji. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę
dziękuję
w naszym
bardzo.
Studiu.